My się też budzimy i punktualnie, godzina 7.44, za chwilę 45 w naszym studiu Barbara Socha, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry.
Dzień minister rodziny i polityki społecznej. Strategia przyjęta przez rząd kilka dni temu. Strategia, która ma zapewnić nam w roku 40, no przynajmniej zbilansowany, jeżeli chodzi o zastępowalność pokoleń, przyrost naturalny. To jest w gestii rządu, to jest w gestii pani minister, żeby tak się stało?
To jest ogromne wyzwanie i przedsięwzięcie i cieszę się, że jesteśmy już w tym momencie, że strategia została przyjęta, więc możemy przejść do fazy realizacji i jesteśmy pierwszą ekipą rządzącą, która w sposób systemowy i poważny podeszła do tego problemu. Naszym ogromnym problemem jest to, że przez ostatnie 30 lat, no ciężko pracowaliśmy, tak można powiedzieć w cudzysłowie, na to, by znaleźć się w pułapce demograficznej i efekt jest taki, że niestety poprzednie ekipy z tym problemem nic nie zrobiły i można powiedzieć też, że zmarnowały pewien potencjał, który mieliśmy 10-15 lat temu, bo demografowie bili na alarm w tych sprawach co najmniej 20 lat temu. Co najmniej od 20 lat, a w niektórych przypadkach dużo dłużej można było, wiadomo było, jakie będą dzisiaj te liczby, tak, jaki będziemy mieć przyrost naturalny, jaka będzie liczba urodzeń. Tą liczbę urodzeń zwiększyliśmy w stosunku do prognoz, między innymi dzięki programowi 500+. I to jest dosyć duża różnica, patrząc na prognozy.
Tylko w początkowym okresie, tylko pierwsze trzy lata.
Nie, nie.
No teraz mamy zapaść, pani minister.
Ja mówię o prognozach. To znaczy o tym, co przewidywały urzędy GUS, nasza prognoza najdokładniejsza GUS-u z 2014 roku, pokazywała liczby urodzeń w wariancie bez zmian. To znaczy nic się nie dzieje zasadniczego i pokazujemy wariant wysoki, średni i niski prognozy demograficznej, czyli przewidywaną liczbę urodzeń. Faktyczna liczba urodzeń od 2016 roku jest wyższa niż przewidywania GUS-u do zeszłego roku, gdzie ona się zrównała z przewidywaniami. Więc to nie jest tak. Oczywiście, że mamy zapaść, patrząc na
aktualne dane
przerost naturalny, ale to jest zjawisko. Akurat o tym to wiadomo już od mniej więcej 70 lat, że tak będzie, dlatego że po wojnie rodziły się bardzo liczne roczniki. W Polsce, przypomnę, rodziło się 750-780 tysięcy dzieci rocznie.
W tej chwili
i to pokolenie
o 400 tysięcy. Tak, urodzeń,
to pokolenie wymiera, więc ta różnica między zgonami a urodzeniami jest rzeczą naturalną.
Ale to zanim wejdziemy w gąszcz liczb, cyfry i różnych strategii, to czytałem te ponad 100 stron strategii demograficznej i muszę powiedzieć, że nie wiem, czy podzielam tą wiarę, że państwo ma instrumenty, ma mechanizmy, żeby wpływać na dzietność.
Panie redaktorze,
podziela te wszystkie, że, bo to jest napisane niezwykle technicznym, niemalże bezdusznym językiem, chciałoby się powiedzieć. I nie wiem, czy taki bezduszny język koreluje z czymś takim jak rodzina i posiadanie dzieci.
Panie redaktorze, to jest dokument rządowy, który ma służyć temu, byśmy jako rząd, patrząc horyzontalnie przez wszystkie resorty, mogli prowadzić spójną i długofalową, stabilną politykę. To nie jest dokument skierowany do rodzin, tak, czy do przyszłych rodzin. To jest dokument dla ministerstw, dla urzędników państwowych, samorządowych również, bo mówimy tam o podnoszeniu jakości polityk prowadzonych nie tylko na poziomie rządu, ale również na poziomie samorządu. Więc to jest jedna rzecz. Czy ja podzielam wiarę? Obserwujemy bardzo intensywnie inne kraje, również kraje europejskie, bo to przede wszystkim zachodni świat, Europa, ale nie tylko Europa. Stany Zjednoczone ostatnio bardzo szybko zmierzają w podobnym kierunku i rodzi się tam debata publiczna na temat polityk prorodzinnych. Amerykanie z tym do tej pory raczej problemów nie mieli, a teraz mają podobne zjawiska, jakie są w Europie. Patrzymy na kraje europejskie i widzimy, że są przykłady, wprawdzie nieliczne, ale jest co najmniej kilka krajów, którym należy się bacznie przyglądać i widać, że wzrost jest możliwy i to znaczący wzrost dzietności, jak chociażby w przypadku Czech.
Albo Rumunii, bo o tych dwóch krajach pisze się w strategii jako przykłady, gdzie udało się tą dzietność podnieść, ale dalej poniżej tego progu zastępowalności pokoleń, dalej poniżej tego progu dwoje dzieci i 1/10 na jedną kobietę.
To prawda, panie redaktorze, ale w teoriach
cały czas
zarządzania...
Europa ma ten fundamentalny kłopot, więc może nie kwestia w działaniach rządu, tylko kwestia religia w cywilizacji, w kulturze?
We wszystkim po trochu, tak mogę najprościej i najbardziej ogólnie na to odpowiedzieć. W teoriach zarządzania mówi się o tym, że lepiej mierzyć wysoko i znaleźć się w połowie tej drogi, niż mierzyć nisko, tak? I zrealizować plan, więc tak trochę pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście... No, życzyłabym sobie i wszystkim nam, żebyśmy mieli ten wzrost chociażby o to 0,5 czy 0,6 i dobili do poziomu dzietności 1,8, 1,9, bo to jest poziom, który już nie jest katastrofalny, tak? To jest poziom, który owszem, nie gwarantuje zastępowalności pokoleń, ale też nie prowadzi do takich trwałych i głębokich zmian w strukturach demograficznych, czyli to, z czym my mamy do czynienia dzisiaj w Polsce.
Pani minister, program Rodzina 500+ wypełnił tą jedną z trzech swoich funkcji, czyli funkcję pronatalistyczną, czy nie?
Ja powiem w ten sposób. Rozmawiając z demografami i patrząc na takie podejście racjonalne, moim zdaniem wypełnił i wypełnia, aczkolwiek z drugiej strony wiem, i to o tym się powszechnie mówi, że oczekiwania były o wiele wyższe, natomiast te o wiele wyższe oczekiwania były nieuzasadnione, bo proszę sobie przypomnieć, co na ten temat mówili demografowie. Ja myślę, że nawet rzeczywistość trochę przerosła ich w niektórych sytuacjach. My cały czas obserwujemy wzrost trzecich i kolejnych urodzeń w stosunku do tego, co było przed wprowadzeniem programu 500+, co jest między innymi potwierdzeniem też tezy, że transfery, żeby były skuteczne, muszą być znaczące. A przy trzecim, kolejnym dziecku ten transfer dla rodziny to już nie jest kwota taka, bym powiedziała, niezauważalna czy niewielka, nawet w stosunku do rodzin, które miały relatywnie wyższe dochody. I to pokazuje, że tam, gdzie są aspiracje, to skuteczne i odpowiedniej skali instrumenty mogą to zmienić. Nam oczywiście brakuje przede wszystkim pierwszych i drugich urodzeń, żebyśmy mogli zobaczyć skalę.
Z Czechami się porównywaliśmy, tam jest znacznie mniej kobiet, które w ogóle nie mają dzieci niż w Polsce chociażby.
No tak, i to jest jedna z wielkich przyczyn, jak wchodzimy trochę głębiej w ten problem. W Polsce mamy ogromną bezdzietność, to znaczy duży odsetek kobiet, duża część kobiet w Polsce w ogóle nie ma dzieci.
Dlaczego? Czy ta strategia to trochę daje odpowiedzi, ale może pani
Tak. Tutaj jest kilka zjawisk, które relatywnie są słabo przebadane, ale bo chcę się podeprzeć jakimiś badaniami i konkretami, natomiast zaczyna się na ten temat dużo mówić. Mówię o luce edukacyjnej, czyli tak w skrócie nazywamy pewien problem, który polega na tym, że młode kobiety po maturach masowo wyjeżdżają do dużych miast na studia.
A mężczyźni zostają.
A mężczyźni robią to o wiele rzadziej, a jeżeli już te studia zaczną, to często ich nie kończą. W efekcie, patrząc na młodych ludzi w tym czasie, kiedy tworzą te swoje rodziny, trwałe związki, zawierają małżeństwa, czyli do 35 roku życia, to jest ten taki okres w Polsce najintensywniejszy, mamy ponad połowę wysoko wykształconych kobiet i tylko 1/3 mężczyzn.
Na ile zdaniem pani minister i dokumentu, który przyjął rząd, kwestia natalistyczna, kwestia urodzeń, to jest kwestia kolejnych transferów, kwestia poprawiania sytuacji materialnej rodzin, a najlepsze są kwestie związane z bezpieczeństwem, chociażby dużo mówi się o aborcji, że to może być element, który hamuje kobiety, czy wstrzymuje od decyzji, żeby zajść w ciążę.
Tak, pan redaktor czytał strategię, więc wie, że tam mamy 10 obszarów i transfery, czy zabezpieczenie finansowe to jest tylko jeden z 10 obszarów. I to też transfery nie są całością, bo na zabezpieczenie finansowe wpływają i dochody, czyli rynek pracy, i transfery, i system emerytalny, i polityka podatkowa, tak? To są takie wymiary finansowe zabezpieczenia, więc ta polityka w każdym z tych obszarów musi być spójna. Kolejne transfery, nie chciałabym o nich mówić. Na pewno, jeżeli by były, to musiałyby być bardzo precyzyjnie celowane do odpowiednich grup tam, gdzie jest potrzeba. I tutaj myślę, że czeski przykład jest bardzo adekwatny.
O tym projekcie, który wchodzi w momencie, kiedy się kończy urlop macierzyński chociażby.
Mówimy o transferze, który celuje w rodziny, które rzeczywiście mają problem z dochodem, a to są pierwsze 3 lata od urodzenia dziecka, bo proszę zwrócić uwagę, że para, która wcześniej pracowała, czyli mamy dwoje dorosłych osób, którzy mają dwie pensje, nagle po urodzeniu i po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, który w Polsce trwa rok, czyli mamy ten drugi, trzeci rok, kiedy często jest tak w przypadku połowy rodzin w Polsce, że mamy jedną pensję na 3 osoby. To jest ogromne ogromne, można powiedzieć, tąpnięcie w dochodach
rodziny.
Czyli
jeżeli będzie kolejny transfer społeczny w polityce rodzinnej, to właśnie tutaj.
Taki byłby bardzo uzasadniony.
Coś na kształt kapitału wychowawczego, tylko poszerzonego na dłuższy okres czasu.
Dlatego to pan redaktor uprzedził to, co chciałam powiedzieć. Wprowadzamy, idziemy w tym kierunku, stąd od stycznia działa w Polsce rodzinny kapitał opiekuńczy, właśnie skierowany na ten czas, na ten etap życia rodziny. W moim przekonaniu jest on bardzo potrzebny. No i to jest jakby
to
taka
podstawa. To
jest ten
jeden z 10, jak pani powiedziała, tak. Punkt, a pozostałe są, no, dotyczą także kultury. Na ile jest tak, że rząd ma mechanizmy, ma możliwości, żeby wspierać wartości życia w rodzinie? Jak patrzymy się na młodych, to raczej wasze działania są kontrskuteczne. Przynajmniej na razie.
Nie wiem, co pan redaktor ma na myśli, mówiąc o tych działaniach kontrskutecznych. Uruchomiliśmy program dotacyjny, konkurs dla organizacji pozarządowych na kampanie prorodzinne. On działa, niedługo ogłosimy kolejną edycję. Oczywiście to jest kropla, można powiedzieć, w morzu potrzeb. Jeżeli pan redaktor ma na myśli pewne zjawisko takiego rozchodzenia się młodych ludzi i tutaj młode kobiety zdecydowanie na tą stronę, lewą sceny politycznej, jeśli chodzi o światopogląd, poglądy swoje przechodzą, to takie zjawisko jest obserwowane w większości krajów. Bardzo mocno ja widziałam niedawno analizy po ostatnich wyborach w Stanach Zjednoczonych, gdzie analitycy też próbują dociec, jak to się dzieje, że młodzi mężczyźni są coraz bardziej, tak? Bo tak zawsze było, że młodzi mężczyźni byli bardziej republikańscy, a młode kobiety bardziej zwolennikami. A to się coraz bardziej, mówiąc
tak
kolokwialnie, rozjeżdża i zaostrza. W Polsce mamy podobnie, więc to jest pewne zjawisko.
Co może się łączyć z tym zostawaniem się w miejscu urodzenia przez mężczyzn, kobiety, które emigrują do miast, czy poza granice województwa, czy w ogóle tak. Kraju. A tutaj rząd ma jakiś pomysł, jak to niedopasowanie zmienić?
No
jesteście w stanie wchodzić tak głęboko
w społeczeństwo? Nie, absolutnie. Proszę mnie nie
robić teraz
taką...
jakieś limity, żeby na studia więcej mężczyzn przyjmować, a mniej kobiet?
Nie, broń Boże.
Trzeba to gdzie jest ta granica
trzeba badać
państwa?
Te zjawiska, szukać sposobów i przyczyn, ale absolutnie nie ingerujących w wolne wybory ludzi. Ja sama jestem przykładem takiej migracji pomaturalnej. Pochodzę z małego miasta na Śląsku. Przyjechałam do Warszawy, zostałam i takich kobiet są tysiące. To, co my staramy się robić, to szukać takich sposobów na to, dlaczego kobiety nie wracają, tak? Często chciałyby, ale nie wracają, no bo na tak zwanej prowincji nie ma ciekawej pracy dla kobiet, tak? To jest ciekawej, zgodnej z aspiracjami, z takim potencjałem, też wykształceniem i tak dalej. Więc ja myślę, że tak, jeżeli mówimy o tym, co w tym kierunku robimy, staramy się zmienić, już zmieniamy de facto o 180% politykę poprzednich rządów, które były skupione tylko i wyłącznie na rozwijaniu dużych ośrodków miejskich, a ta Polska B i C leżała, można powiedzieć, odłogiem. My to zmieniamy i proszę teraz zwrócić uwagę, taka inwestycja jak CPK, zupełnie nie traktowana jako inwestycja prodemograficzna, prorodzinna, w moim przekonaniu jest jedną z ważniejszych prorodzinnych, dlatego że daje szansę na w miarę równomierny rozwój, na pobudzenie rozwoju w tych mniejszych ośrodkach w Polsce, w tych miastach średnich, tych powojewódzkich, co jest niesamowicie istotne, by młodzi ludzie mogli również tam zgodnie ze swoimi aspiracjami tworzyć rodziny, mieszkać i pracować.
To jeszcze zamknijmy tą kwestię zwiększenia zakresu ochrony życia, czy też inaczej mówiąc zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, jak to wpływa na dzietność. To nie jest tak, że ta nowelizacja, czy zmiana, którą wprowadził Trybunał Konstytucyjny, spowodowała, że tych dzieci summa summarum będzie mniej?
Nie mamy żadnych danych, żadnych badań, które by potwierdzały taką tezę. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego był wyrokiem
przewidywalnym. Pani minister teraz nie zasłania się przed rzeczywistością badaniami, bo to nie ma żadnych badań, ale widzimy, co się dzieje. To nie trzeba jakichś chyba głębokich badań, żeby zauważyć pewien trend, który się pokazał.
Ale mówi pan o jakim trendzie teraz?
O tym, że
kobiety... spada nam liczba dzieci?
Tak,
no
że się
ten
boją,
trend
że,
był,
że, potem,
bez
że potem
tego wyroku.
No tak, ale on chyba się zwiększył, przynajmniej w wielkich miastach.
Znaczy on się zwiększył. W ogóle odsyłam do wyników spisu powszechnego z zeszłego roku, gdzie dane pokazują upadek pewnego mitu o wysokiej dzietności dużych miast. Nie było takiej. To w pewnym sensie te dane były, można powiedzieć, rozmyte przez to, że w dużych miastach mamy dobre szpitale położnicze, tak? Więc teraz dane z PiS-u są, pokazują, że właśnie w zasadzie miastami czy powiatami o najniższej dzietności są duże miasta. Z rekordzistą chyba w postaci Sopotu, który ma poniżej 1,089 dzietność, tak? Więc to nie jest tak, że w dużych miastach była wysoka dzietność. Te statystyki były właśnie przekłamane tym, że tutaj po prostu bardzo dużo kobiet z mniejszych ośrodków przyjeżdża rodzić dzieci do szpitali, które są... mają lepszą opiekę.
Pani minister, na koniec, skoro rząd przyjął strategię demograficzną, to kiedy pierwsze działanie i jakie to będzie pierwsze?
W przyszłym tygodniu spotykamy się już w ramach Rady Portfela Inwestycji Strategicznych, bo włączamy program Strategia Demograficzna do tego systemu zarządzania strategicznymi projektami.
I jak to poprawi życie polskich rodzin?
Mówimy tutaj o perspektywie 20-30 lat, panie redaktorze. To nie są guziki do wyłączania podwyżek cen. To są polityki, które dotyczą pokoleń i w takiej perspektywie czasu co najmniej jednego pokolenia możemy mówić o efektach.
To inaczej, pierwsza ustawa jaka będzie?
Tego nie umiem powiedzieć w tym momencie.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Na zegarach godzina 8:01, najwyższy czas na serwis informacyjny.